Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa będziemy mówili o tożsamości niemieckiej, o tym, czy Niemcy stanowią zagrożenie dla Europy, czy nie. Bo w tej chwili panuje wiele na ten temat mitów. Z jednej strony miłość bezgraniczna, a z drugiej obawa przed powrotem demonów historii. Czy jest to uzasadnione? Moim gościem jest właśnie znakomity, chyba najlepszy ekspert, jakiego można było znaleźć w tej dziedzinie, mianowicie profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor socjologii, filozof, także mieszkający w Bremie od wielu, wielu lat, od początku lat 90. Wykładowca wielu prestiżowych uniwersytetów światowych, wszystkich nie wymienię, Princeton, Harvard. No w każdym razie jestem zaszczycony, panie profesorze.
Dziękuję za zaproszenie.
Zanim przejdziemy do tego głównego tematu naszej audycji, mianowicie Niemcy mają słabość do tytułów. Niemiecki profesor jako negocjator jest dla dyplomacji niemieckiej bardzo ciekawym rozmówcą. I dyplomatyczna skuteczność też się bierze z pewnej...
Tak. Też ja muszę powiedzieć, że chociaż mówi się, że Niemcy są hegemonem od pewnego czasu, powiedzmy od kryzysu finansowego z hegemonem Europy, no a takim hegemonem jakby opornym, powściągliwym, który nie chciał, jakby został wepchnięty przez ten właśnie kryzys finansowy w taką rolę, no to są pewne takie, to też musimy pamiętać, że Niemcy są też narodem w wielu kompleksach, no mają jednak straszną przeszłość za sobą, dwie porażki w XX wieku, takie w dwóch wojnach,
O konsekwencjach tego będziemy mówić. Tak.
Ale chciałem powiedzieć, że mający kompleksy, na przykład jednym z takich spraw, które dla Niemców są ważne, to jest rola ich języka. I to ja muszę powiedzieć, ponieważ tak jak pan wspomniał, ja też mieszkałem długo w Niemczech, w Bremie, mieszkając jednocześnie w Polsce, teraz mieszkam też jednocześnie w Brukseli, to fakt, że mówię po niemiecku, no to zawsze tak, i to tak powiedzmy, wychodząc poza poziom elementarny tego języka, to zawsze wywołuje bardzo taki pozytywny efekt u moich rozmówców niemieckich, a na dodatek ciągle jeszcze zawód profesora Uniwersytetu w Niemczech się cieszy prestiżem. Oni na początku nie bardzo rozumieją, bo to jest bardzo też zamknięta etnicznie grupa. Profesor niemiecki jest w zasadzie dosyć, niewielu jest profesorów nie Niemców. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z takim znanym posłem z Partii Socjaldemokratycznej, Jakobem von Weizsäckerem, skądinąd synem takiego słynnego filozofa, który jest Heisenbergiem, a też fizyka, pracował kiedyś nad bombą atomową niemiecką, tak, Karla Friedricha von Weizsäckera, kiedyś był kandydatem, potem już nie żyjący, oczywiście był kandydatem na prezydenta z ramienia SPD, ale też to jest bratanek Richarda von Weizsäckera, który był prezydentem Niemiec. No i tak to oczywiście był jakiś program telewizyjny.
I żołnierzem Wehrmachtu, który jako 19 lat wkraczał do Polski w 1939 roku.
To są takie skomplikowane losy niemieckie i widać, że z tego się kompleksy biorą. Ale pamiętam właśnie, że to byliśmy w jakiejś audycji, nie wiem, dla jakiejś radia czy telewizji po angielsku, no i potem ja zacząłem z nim rozmawiać po niemiecku, bo on mi tłumacząc mu sytuację w Polsce. On był bardzo właśnie jakby taki zdumiony, trochę niedowierzający, no bo ci, którzy mnie znają, no to już wiedzą, prawda, potrafią sobie wyjaśnić, skąd ta taka umiejętność komunikowania się z nimi wynika, też pewna znajomość, prawda, tych tekstów, które oni czytają, artykułów, sposobu rozumienia. Także to jest oczywiście...
Humanistyka niemiecka jest potężna, to jest jakby oczywistość.
Zawsze byłem zafascynowany filozofią i socjologią niemiecką i też takim skokiem modernizacyjnym, które dokonali po zjednoczeniu
Niemiec. Ale jak mówi Oscar Wilde, miłość, a nie filozofia niemiecka jest ostatecznym wyjaśnieniem sensu świata. Panie profesorze, przechodzimy teraz do tego głównego nurtu naszych rozważań. Mianowicie, jest takie powiedzenie, Niemcy za małe dla świata, za duże dla Europy. Czy uzasadnione jest przywołanie znowu tego znanego powiedzenia?
No, w jakimś sensie tak. Znaczy,
jeśli tak, to dlaczego?
Rzeczywiście, dlatego, że po pierwsze to ich przywództwo, o którym mówiliśmy, że zaczęło się nam kształtować już w 2007. Oczywiście przedtem Niemcy i Francja odgrywały wielką rolę, ale potem Francja zaczęła słabnąć, a teraz w związku z wychodzeniem Wielkiej Brytanii z Niemiec, to w ogóle następuje jakieś przeniesienie się sił. Ja tylko przypomnę, że jednym z celów na samym początku integracji europejskiej to było to, żeby nigdy nie dopuścić do dominacji niemieckiej na kontynencie. I teraz to też jest ciekawa obserwacja, że mimo, że oczywiście integracja postępowała, no to ta dominacja jest widoczna. Teraz dlaczego to jest niebezpieczeństwo? Bo to nie jest dobre przywództwo. Dlatego, że Niemcy jakby te części tych swoich kompleksów historycznych i tych swoich działań no przełożyli na poziom europejski.
Znaczy, można powiedzieć coś takiego, że wyparcie własnej historii stworzyło taki kosmopolityczny, moralny uniwersalizm niemiecki, którym terroryzują wszystkich wokoło.
Ale to nie jest takie, właśnie to nie jest takie proste wyparcie własnej historii. To wręcz przeciwnie. Oni jakby wychodząc z tego kompleksu winy, przetworzyli ten kompleks winy, prawda, i to swoje przyznanie się do zbrodni, które oczywiście teraz stają się zbrodniami nie ich, tylko przodków i to pewnego typu nazistów, prawda, nie Niemców, stworzyli pewną broń, tak, i ideową i stąd jak się właśnie mówi, no jak się rozmawia z Niemcami, to się mówi, no właśnie dlatego, że u nas, prawda, był narodowy socjalizm zwyciężył, to jest naszym obowiązkiem europejskim pilnować, żeby gdzie indziej nie szerzył nacjonalizm, nietolerancja i tak dalej, i tak dalej. Ale też to dotyczy ich kwestii gospodarczych. Powiedział tak, generalnie oni, jest takie powiedzenie też samokrytyczne Niemców, że Niemcy są narodem nauczycieli, prawda, takich Lehrmeister, prawda, że oni i w związku z tym oni mają taką tendencję do tego, żeby utożsamiać swoje stanowisko z rozumnym, jedynym rozumnym stanowiskiem, czyli mają pewne skłonności uniwersalistyczne, tak, że to jest jedyne racjonalne, wszyscy się muszą i są jednak pozbawieni w dużej mierze empatii i takiego jakby zrozumienia, prawda, dla stanowiska innych, dla odmienności kultur politycznych, tradycji historycznych i tak dalej. I stąd też relacje francusko-niemieckie.
To jest cecha imperiów.
To jest cecha, tak, to jest cecha specyficznego imperium, ale to też wynika z myśli niemieckiej, no z idealizmu niemieckiego, do tym też, bo zaczęliśmy trochę od filozofii, tak. To jest jakoś z tym związane, prawda, że tam nie ma takiego pragmatyzmu, który charakteryzuje Brytyjczyków czy Amerykanów. Teraz na przykład ukazują się takie książki. Co więcej, to jest też naród, który popadł w pewne samozadowolenie. Co jest... Nie spotka pan na Uniwersytecie Niemieckim nikogo, profesora, powiedzmy, politologii, który by wygłaszał semestralny wykład krytyczny na temat Niemiec czy polityki zagranicznej Niemiec. To są najczęściej i ta krytyka to taka bardzo umiarkowana. Teraz ukazują się takie książki Jesteśmy Niemcy jako mocarstwo moralne.
Tak, ten moralizm charakteryzujący się brakiem umiaru i arogancją być może wygenerował kryzys migracyjny, którym następnie Niemcy chcieli się podzielić, obdarować się nim Europejczyków.
No tak, no ale tu jest podobne sytuacja jak z kryzysem finansowym, że oni uznali, prawda, to jest my musimy teraz przejąć przywództwo, my musimy teraz jakby dokonać no, podjąć pewną decyzję, no tam wtedy jakby będziemy rozwiązywać prawa, te sprawy związane z kryzysem finansowym. Tak samo tutaj jest pewien napór imigracyjny. W tej sytuacji podejmujemy decyzję, a następnie narzucamy ją w zasadzie innym. No i tutaj to się oczywiście załamało na pewnym oporze, które stawiły kraje Europy Środkowo-Wschodniej, no głównie też Grupa Wyszehradzka.
Gdzie odradza się faszyzm oczywiście, tak?
No i w związku z tym oczywiście to powoduje taką reakcję, no, że się mówi, prawda, że no, co też jest takim no, bardzo ciekawym, prawda, no, że z jednej strony się mówi, że tu reprezentujemy takie stanowisko europejskie, ogólne, no, ale z drugiej strony natychmiast następuje demonizacja tego przeciwnika, prawda? Nawet jego odhumanizowanie, tak, w pewien sposób, bo jak się go określa, że to skrajni nacjonaliści, populiści i tak dalej, no przecież niektóre polskie nazwiska funkcjonują wręcz, prawda, jako obelga. Nikt nie powie, powiedzmy, nazwisko Kaczyński po niemiecku, brzmi prawie, to jest wypowiadane zawsze z wielkim wielką negatywną, z wielkimi negatywnymi emocjami.
No tak, ale z drugiej strony oczywiście to, o czym pan profesor mówi, no to jest pewna ideologia establishmentu. Natomiast pojawiają się demony populizmu i pojawiają się też demony nacjonalizmu w Niemczech jako odpowiedź na no właśnie, na wirusa poprawności politycznej, o tak, politycznej. No.
One oczywiście zawsze istniały, one były tłumione, prawda? Cała też ta konstrukcja Republiki Federalnej polegała na tym, że żeby no nie dopuszczać do takiej bezpośrednich manifestacji woli zbiorowej. Że to wszystko jest bardzo kontrolowane przez instytucje, dlatego tam nie ma nigdy plebiscytu z punktu widzenia niemieckiego, no takie, żeby zrobić taki właśnie referendum jak w Anglii, no to jest zupełnie coś absurdalnego. To wszystkie absurdalnego i niebezpiecznego, te wszystkie elementy demokracji bezpośredniej są tam bardzo osłabione. No nie wybiera się prezydenta w bezpośrednich wyborach. Jak to padła taka propozycja, no to uważa się, że to bardzo niebezpiecznie, więc te nastroje ludzi są zawsze kontrolowane przez bardzo mocno przez elity, przez instytucje, ale on zawsze się tam tliły, te nacjonalistyczne tendencje, one oczywiście istniały bardzo mocne. Tylko teraz Angela Merkel nie tylko się przeliczyła co do reakcji innych państw europejskich, chociaż bardzo liczyła na Polskę i w pewnym momencie, jak potem Ewa Kopacz i pani minister Piotrowska się zgodziły na przyjmowanie pewnego kontyngentu uchodźców, to już uważano, prawda, że sprawa zostanie jakoś tam rozwiązana, no tylko, że w Polsce się zmienił rząd. Ale też nie doceniła Angela Merkel czegoś innego, mianowicie buntu swojego społeczeństwa. I teraz mamy po raz pierwszy, prawda, i na tym polega nowość tej sytuacji, że nagle obywatele, które najpierw oczywiście z pewną, znaczy większość ich, prawda, z jakąś z wielką gotowością zaakceptowało tę politykę gościnności, otwartych drzwi, to było też schlebianiem tych sobie, tak, bo pamiętam, że mówiono, ja pamiętam takie, w zasadzie cały czas w tych miesiącach media publiczne były ogarnięte propagandą, taką propagandą, że musimy pomagać i tak dalej, ale też taką, na przykład taki pojawiał się wątek, oto my, kiedyś najbardziej znienawidzony naród na świecie, tam po 45, teraz przez wszystkich jesteśmy uwielbiani, wszyscy chcą do nas, jesteśmy wzorem liberalnej demokracji, bo Niemcy stały się też takim krajem, jak kiedyś Szwecja była, tak? Ulubionym krajem międzynarodówki liberalno-lewicowej. Tak?
Wszyscy mają obowiązek kochać Niemców, tak?
Ale kochają szczerze. Ci wszyscy lewicowcy, jeżeli pojedziemy do Nowego Jorku i zapytamy kogoś, jaki jest najwspanialszy kraj na świecie, to powiedzą Niemcy, prawda? I wielu, tak samo będzie pojedziemy do Oksfordu, spytamy o to samo liberalnych profesorów, to też powiedzą, że... Dlatego Niemcy, ja więcej są niekrytykowalne. I teraz nastąpił po tym pierwszym okresie takiego entuzjazmu i pochlebianiu samym sobie, no oczywiście pojawił się negatywny konsekwencje tych ruchów imigracyjnych, zwłaszcza, że tam wiele rzeczy było z ominięciem prawa. I po raz pierwszy pojawiło się takie zjawisko, no bo Niemcy są bardzo propaństwowi, tak, ale takie poczucie, że nasze państwo nas zawiodło, nasze państwo nas zdradziło. I teraz co się dzieje ostatnich latach? No, ta polityka w zasadzie się diametralnie zmieniła. Ona została w gruncie rzeczy odwołana, anulowana.
50% Niemców nie wierzy własnym mediom mainstreamowym.
No tak.
To jest znak kryzysu demokracji.
Oczywiście,
ewidentnie.
No i słusznie, no bo mają pewne doświadczenie. Ale właśnie ta polityka też się zmieniła radykalnie, no bo oni oczywiście się starają dostosować. Konserwatyzm niemiecki sprawił, że w ogóle że nastąpiły pewne przesunięcia i osłabła pozycja Merkel. No w każdym innym, myślę, państwie ona by dawno jakby odeszła. Natomiast oni przeprowadzają pewną zmianę kontrolowaną i przesuwają akcenty. No, dzisiaj jak włączymy powiedzmy radio niemieckie, czy telewizję, czy gazetę, to w zasadzie nie mamy o tym, że kogoś przyjmujemy, tylko kogo odsyłamy do domu. Jak zaostrzamy przepisy, jak ograniczamy, jak zaczynamy sprawdzać. Więc można powiedzieć, że dzisiaj rząd niemiecki prowadzi politykę premiera Orbana tak naprawdę.
Pragmatyczną w końcu. Bo do tej pory obowiązywał moralizm połączony z uniwersalną moc ekonomii. Ja przytoczę tutaj artykuł takiego antropologa i historyka francuskiego Emmanuela Todda, który to nazywa to fałszywą świadomością. Jest ona charakterystyczna dla Niemców i rozpowszechniona, gdyż Niemcy boją się swoich cech od czasów narodowego socjalizmu i nie potrafią się ich pozbyć. Czy zgadza się pan z tą koncepcją?
Kiedyś miałem parę lat temu okazję dyskutować z Emmanuelem Toddem w Warszawie. Tak, ja myślę, że to jest trafna opinia, tylko że Niemcy, bo pan, to nie jest tak, że ten moralizm się skończył. No, nie, ja myślę, że cechą też tej polityki niemieckiej jest daleko idąca hipokryzja. To tak, powiedzmy, największy truciciel w Europie, państwo, które najwięcej emituje CO2 i tak dalej, prezentuje się jako najlepszy kraj, który najbardziej dba o klimat. I to jest podobnie, to znaczy politykę imigracyjną odwołano, jest teraz bardzo restrykcyjna, ale ten nimb państwa, które jest najbardziej humanitarne i otwarte, zostało, prawda? Więc realna polityka, jak to bardzo często w przypadku niemieckim, jest zupełnie inna. Ona nie jest też na przykład bynajmniej zawsze prounijna. Na przykład no teraz liderka właśnie partii CDU zaproponowała, żeby nacjonalizować wspólną politykę rolną, żeby odejść od wspólnej polityki rolnej europejskiej. W wielu innych przypadkach. Więc polityka jest dosyć twarda, broniąca własnych interesów, a do tego jest ta ideologiczna nadbudowa właśnie państwa przyjaznego wszystkim, otwartego, który się rozliczył ze swoją przeszłością, który nie ma imperialnych interesów, który w ogóle jest no właśnie takim bardzo poczciwym i dbającym o innych, co prawda silnym, ale zmuszonym przez innych hegemonem, prawda? I to zmuszone no, przez takich polityków, zawsze się cytuje Radosława Sikorskiego, który przecież kiedyś prosił Niemców w Berlinie, żeby oni byli czynni, jako polski minister spraw zagranicznych, bardzo się boję niemieckiej bezczynności niż właśnie ich dążenia do przywództwa. Teraz parafrazuję, nie jest to dokładny oczywiście cytat.
To ciekawa wolta, niż najpierw porównanie Nord Streamu do Ribbentrop-Mołotow paktu, a potem...
Niektórzy politycy mają bardzo zmienne poglądy, więc to mają parę wcieleń, tak? Aha. I czasami myślę, że...
Dla ilustracji albo byśmy mogli dać arię La Donna Mobile.
No tak, chociaż nie La Donna jest w tym przypadku, tak. Ale tak, no i ja myślę, że zwykle młodsi Polacy nie wiedzą, że tak bardzo można się zmienić i te, powiedzmy, wcielenia polityczne są czasami bardzo różne. Ale to jest ten problem właśnie, wracając do Niemiec, ten problem ich hipokryzji, że oni bardzo często, stawiając wymogi innym, twierdząc, że inne państwa pewnych wartości nie przestrzegają, jednocześnie oczywiście stosują zupełnie inne kryteria do samych siebie. No weźmy na przykład, no nie wiem, nasz spór, prawda, z Komisją Europejską, ale też właśnie z Niemcami, prawda, dotyczący praworządności, wpływów politycznych na sądownictwo, które w Niemczech jest przeogromny, prawda? Podobnie dotyczy
mediów. Z politycznego klucza, to jest oczywistość tam.
Tak. No, mediów, ja pamiętam też taką dyskusję, no o mediach w Parlamencie Europejskim, to dotyczyło wtedy, akurat na początku kadencji, kiedy pan wicepremier Navracsics miał zostać komisarzem, w końcu mu dano dziedzinę kultury, no i bardzo zarzucano, no jak to jest na Węgrzech, bo przecież tam są nie ma wolnych mediów. Ale na pytanie, kto jest szefem Rady CDF-u, a wtedy był pan Ruprecht Polenz, który był jednocześnie posłem do Bundestagu, przez pewien czas był szefem Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, z bardzo zaufanym człowiekiem Angeli Merkel, i on zarządzał tą drugą telewizją publiczną w Niemczech. Więc ten wpływ jest oczywiście i na media, i na sądownictwo i w wielu innych sprawach jest przeogromny, tylko że to jest jakby, no właśnie, to jest ta hipokryzja, prawda, że te same żądania formułowane w stosunku do innych w zasadzie nie są formułowane w stosunku do siebie, bo i to jest ten problem też uważam pod sobą, no tak, że Niemcy stracili samokrytycyzm, prawda, zdrowy samokrytycyzm.
No jesteśmy szlachetni, moralni i idealistyczni. Mówi pan profesor o idealizmie niemieckim, duch niemieckiego idealizmu, oczywiście w muzyce Beethovena, pomyślałem o siódmej symfonii, apoteoza tańca.
Oczywiście.
Tak. Posłuchajmy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za
bardzo.
Rozmowę. W drugiej części rozmowy moim gościem jest pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. No będziemy kontynuowali rozmowę o habitusie, o tożsamości niemieckiej, o kryzysie, czy on jest, czy nie jest, o pewnych zagrożeniach, które mogą mieć miejsce lub nie. Otóż no jest takie powiedzenie, że Niemcy za małe dla świata, za duże dla Europy. To czasami znowu wraca. Czy jest to uzasadnione, czy nie jest uzasadnione?
Tak, no to jest bardzo takie, powiedzmy, bardzo takie chwytliwe powiedzenie. Rzeczywiście Niemcy, można powiedzieć, w historii, jak patrzymy, próbowały odgrywać rolę takiego organizatora, przynajmniej Europy, i było nawet takie powiedzenie za czasów Wilhelma, cesarza, ostatniego cesarza niemieckiego, że on by chciał naprawiać cały świat według zasad i reguł niemieckich, co no, zakończyło się tą klęską I wojny światowej i później częściowo Niemcy pożegnały się z takimi aspiracjami.
Kraje takie jak Grecja, Włochy, Hiszpania były entuzjastyczne, jeśli chodzi o stworzenie wspólnej waluty. Bo dzisiaj sprawa się przedstawia tak, że na przykład elity niemieckie korumpowały elity krajów południowych, na przykład. Takie głosy też czytałem.
Znaczy, inaczej postrzegam ten proces. Wówczas to tamte kraje południa uważały, że to jest, zdobyły los na loterii, prawda? Że mogą być członkiem tak silnej strefy walutowej, że dzięki temu koszty ich kapitałów znacznie zmalały, także te na przykład dla tych państw, dla budżetów tych państw było to znaczną ulgą, że nie musiały płacić aż tak wysokich kosztów kapitałowych. Kapitał zagraniczny płynął, tak jak sobie zawsze życzymy, żeby płynął do tych krajów. Także ten pierwszy okres bycia członkiem w strefie euro, to był pokazywany jako bardzo pozytywny z punktu widzenia państw krajów południa i Francji. To wówczas Niemcy były uważane jako chory człowiek Europy.
No to rzeczywiście zaskakujące, bo samo jakby budowanie wspólnej strefy walutowej przy tak różnych kulturach pracy, kulturach ekonomicznych, no wydawało się być dość zaskakujące i no według wielu analityków nie mogło się powieść.
No tak, ale wówczas właśnie dominowała taka teoria, że wspólna waluta wymusi taką konwergencję, że te wszystkie konteksty instytucjonalne, kulturowe, historyczne i tak dalej nie są takie ważne, ponieważ właśnie ta wspólna waluta wymusi konwergencję. Natomiast Niemcy właśnie, którzy większość ekonomistów niemieckich reprezentowała wówczas stanowisko, że najpierw musi być rzeczywista konwergencja gospodarek i dopiero wtedy należy budować walutę wspólną,
czyli strefę. Zgodnie z teorią Mundela, tak?
Tak, znaczy, a tylko, że oni, Niemcy wtedy uważali, że ta strefa euro nie jest jeszcze optymalnym, jak to się mówi, optymalnym obszarem walutowym. Tylko, że ponieważ te różnice między gospodarkami są za duże. Można powiedzieć, że Niemcy wówczas używali tego argumentu, którego my obecnie używamy, czy polski rząd, że przystąpienie do strefy euro wchodzi dla nas w rachubę wtedy, jeżeli ta konwergencja, realna konwergencja naszej gospodarki będzie, to można się spierać, 70-80% średniej ze strefy europejskiej.
Czyli tutaj demontujemy taką, powiedziałem, informację, że wprowadzenie wspólnej strefy euro nie było spiskiem niemieckim.
No, na podstawie mojej wiedzy nie, wręcz przeciwnie. Wtedy Niemcy niejako uważali, że to jest decyzja polityczna, a nie ekonomiczna. Polityczna, żeby móc zjednoczyć Niemcy i tą część wschodnią Niemiec wprowadzić do Unii Europejskiej.
Za hegemonią niemiecką, tą ekonomiczną, idzie też pewien rodzaj takiej miękkiej władzy, związanej z pewną ideologizacją, ideologią kosmopolityczną. Znaczy, wydaje się, że Niemcy chcą przerobić Europejczyków na kosmopolitów wszystkich.
Znaczy, ja bym powiedziała tak, że w Niemczech są różne nastawienie do tego problemu, bo przecież nawet to, że powstała na przykład ta partia AfD, że również w CDU są podziały, prawie we wszystkich tych partiach są duże podziały, właśnie osób, które są bardziej za, które argumentują tak bardziej właśnie kosmopolitycznie, uniwersalistycznie, a tymi osobami, które podkreślają właśnie rolę ojczyzny, lokalności i tak dalej. Na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Niemczech od teraz właśnie od czasów obecnej koalicji ma też przyłączyło się i do spraw wewnętrznych i spraw ojczyzny. To znaczy wzmacniania takiej lokalności. To jest jednym z zadań i tych struktur lokalnych. Właśnie to jest jednym z zadań tego ministerium. Także to nie jest tylko, powiedzmy, że są duże grupy, które poprzez taki odwoływanie się do wartości uniwersalnych i kosmopolitycznych narzucają swoje idee, swój punkt widzenia i przedstawiają to nie jako ich partykularny sposób, ale że to jest to są wartości ogólnoludzkie. A z drugiej strony jest w tym społeczeństwie też dosyć taka mocna reprezentacja osób, które opowiadają się właśnie za tą bardziej tą lokalnością i regionalnością i też te zasady tej subsydiarności, to znaczy, żeby jednak te procesy podejmowania decyzji, decydowania o tym swoim wspólnocie politycznej były na tym poziomie krajowym czy regionalnym.
Znaczy niemniej jest takie przekonanie, że oczywiście niemiecki urzędnik należący do tak zwanego establishmentu oczywiście mówi o kosmopolitycznej Europie, ale jednocześnie bardzo twardo broni interesów niemieckich.
No tak, bo właśnie często się tak zdarza, że w wypowiedziach wielu polityków kosmopolityzm i uniwersalizm równa się ta niemiecka wizja tych rozwiązań, prawda? To jest może...
Znaczy, bodajże to chodzi o... Sformułował ją u takich socjolog Ulrich Beck, tak?
Tak.
Tak, ja mówię, on jest jakby takim ideologiem, nieżyjący już.
Tak, nieżyjący, tak, że że często właśnie Niemcy proponując jakieś rozwiązania nie dostrzegają, że te rozwiązania są z ich partykularnego kontekstu, ich historii może racjonalne, natomiast z punktu widzenia innych społeczeństw są trudne do zaakceptowania. I tutaj jest, nie ma woli dyskursu, ale raczej właśnie ucieka się do tej uniwersalizacji wartości.
To jest cecha każdej silnej cywilizacji. Tak naprawdę. To nie jest nic chyba wyjątkowego. Takie postrzeganie, tak jak na przykład Amerykanin oczywiście patrzy przez pryzmat też, tak nawet Rosjanin też usiłuje zaprowadzić swój porządek mentalny na całym globie.
I może rzeczywiście to jest to, o czym pan mówi, że problem Niemców to jest to, że leżą w Europie. A w Europie inne państwa narodowe, przynajmniej historia do tej pory pokazywała, trudno jest nam zaakceptować właśnie takiego hegemona, który, no właśnie tak jak Rosja czy Stany Zjednoczone, próbuje organizować ten kontynent. I tutaj może dochodzi do takich sprzeczności, że jednak ten sposób funkcjonowania w Europie wymaga więcej takiej koncylarności, debaty, dyskusji, otwartości. Natomiast ten niemiecki sposób, który jest taki właśnie moralizatorski, czyli odwołuje się do tych uniwersalnych wartości, no jest sprzeczny z naszym tutaj, z naszymi tradycjami. Dlatego może często właśnie Niemcy, nawet niektórzy sobie życzyli, żeby byli tym dobrym hegemonem, ale nie są w stanie, prawda? Bo tutaj właśnie mają, ja bym powiedziała, taką pewną cuchę. Zresztą ciekawie pisał na ten temat Marek Cichocki w swojej książce i właśnie tutaj odwoływał się do postaci Juliana Klaczko, który, no może nie pierwszy, ale tak z taką wyrazistością sformułował właśnie tą cechę niemiecką, która tą swoją moc, potęgę próbuje właśnie uniwersalizować, ale nie wykorzystuje tego, żeby to jakieś zrealizowania jakiejś idei, tylko dla władzy samej w sobie.
Generalnie oczywiście cały ten projekt Unii Europejskiej mimo wszystko jest czymś fascynującym i wspaniałym, jeżeli patrzymy na historię Europy w kategoriach długich trwań.
Tak, ja też uważam, że to jest rzeczywiście bardzo taki fascynujący projekt właśnie rozwiązania tego problemu, wypracowywania wspólnych rozwiązań, które byłyby do zaakceptowania dla większości tutaj narodów europejskich, ale które przy tym chcą zachować swoją swoistość, też możliwość wyboru własnej drogi i no właśnie nie chcą zniknąć, nie chcą być zniwelowane w tym procesie, ale wręcz przeciwnie, prawda? Chcą, każdy liczy, że będzie wzmocniony poprzez udział w tym projekcie.
Niemniej pojawiają się pewne rysy na tym idealnym obrazie demokracji niemieckiej. Generalnie ona przez wiele lat była pokazywana, zwłaszcza tutaj Polakom, jako pewien wzór. No, pojawia się na przykład, wielu Niemców na przykład nie wierzy mediom głównego nurtu. Pojawiło się sformułowanie kłamliwa prasa też.
Tak.
No to dowodzi pewnego kryzysu demokracji, deficytu demokracji. Znaczy, jest to zaskakujące.
Tak, pan ma rację, dlatego że ten system niemiecki od lat był bardzo ustabilizowany. Tam dominowały cztery partie, właśnie SPD, CDU, to one były jako takie duże partie narodowe i mniejsze FDP, to taka liberalna i zieloni. Później jeszcze doszli po przyłączeniu Niemiec Wschodnich najpierw PDS, a obecnie Die Linke, czyli to już był taki trochę nowy element. I ten system był bardzo stabilny, można było zawsze tworzyć koalicję i wydawał się dobrze reprezentować ogół ten społeczeństwo. Ale się okazało, że właśnie taki stabilny system, który stracił takie wyczucie dla tego, co się dzieje w społeczeństwie i nastąpiło pewne tak właśnie takie wyizolowanie, prawda? To znaczy ten system bardzo dobrze funkcjonował, dopóki nie pojawiły się właśnie te wyzwania związane na przykład z kryzysem euro, czy później z migracją, gdzie się okazało, że te partie głównego nurtu, powiedzmy, które do tej pory dominowały scenę, nie potrafiły wyartykułować tego, czym zajmowało się społeczeństwo. I właśnie nawet była taka teza, że w tym Bundestagu nie można usłyszeć żadnej debaty na temat tych problemów, którym rzeczywiście żyje później tak zwany, po niemiecku się to mówi stammtisch, to znaczy ci, którzy w knajpie czy w restauracji przy piwie debatują o kwestiach politycznych, że to się stały nagle dwa różne światy. Czyli taka stabilizacja, która była przez wiele lat atutem tego systemu, no, stała się w pewnym momencie jego słabością, że nastąpiła taka izolacja, no i pojawiły się nowe siły polityczne.
Tak, a z drugiej strony uruchamiając kategorię długiego trwania, no właśnie myślę o przede wszystkim bardzo krótkich, autentycznych tradycjach demokratycznych w Niemczech. Dlatego, że to, co było tym wspaniałym przejawem demokracji, no było w gruncie rzeczy takim projektem narzuconym Niemcom przez anglosasów po 1945 roku. Więc ta tradycja demokratyczna w Niemczech jest bardzo wątła.
No tak, no, ale można zawsze jeszcze nawiązać do jakichś wcześniejszych prób, prawda, no, ta Republika Weimarska też później w okresie po Bismarku też istniały pewne formy parlamentaryzmu. Oczywiście one nie odbiegają od tego modelu, który my dzisiaj byśmy uznali za funkcjonujący system demokratyczny. Jakieś formy zawsze były, ale fakt jest faktem, że też istniała też taka tendencja, że krytycznego patrzenia na debatowanie, na szukanie rozwiązań, a nie, że ktoś narzuca jakieś rozwiązanie, prawda? I rzeczywiście można powiedzieć tak, że w pewnym stopniu takie nastawienie też w Unii Europejskiej do tak zwanego tego demosu, to jest poniekąd może pochodzić z tego doświadczenia niemieckiego, kiedy po 1945 roku jednak ten system demokratyczny był budowany, jak już pan powiedział, pod kontrolą anglosaską, zawsze z takim znakiem zapytania i pewną nieufnością do tego demosu. Czy rzeczywiście znowu nie dojdą do głosu jakieś partie faszystowskie, czy nacjonalistyczne. I w związku z tym częściowo to przejawia się również w dzisiejszych debatach, kiedy jeżeli na przykład argumentuje się, że no jednak ta partia została wybrana w wolnych wyborach i ma prawo decydować o reformach i tak dalej, to argument czasami się pojawia, no tak, ale w Niemczech na przykład w wolnych wyborach też wybrano partię faszystowską, prawda? Czyli ten demos wprawdzie przypisuje się mu właśnie te prawa polityczne, ale jest zawsze taki pod znakiem zapytania, że może czasami wybrać coś nieobliczalnego.
Cień strasznej przeszłości za tym pracuje cały czas, tak?
Tak, ja bym powiedziała, że jednak przeszłość w Niemczech, właśnie ta druga wojna światowa jest cały czas obecna, właśnie też jako taki odnośnik, który legitymizuje niektóre wybory i to albo w sensie pozytywnym, albo negatywnym. Na przykład nawet taka próba ograniczenia na przykład pewnych prerogatyw demokratycznych też jest legitymizowana przeszłością, że właśnie wolne wybory w Republice Weimarskiej doprowadziły do systemu faszystowskiego. To w różnych kontekstach jednak to odniesienie do tych doświadczeń II wojny światowej jest zawsze obecne. Również na przykład w czasie kryzysu migracyjnego. To też było ważne odniesienie do własnej przeszłości i legitymizacja dla tej polityki totalnego otwarcia.
Pewnym punktem mojego programu jest no właśnie wybór muzyki, który w sposób doskonały ilustruje ducha narodu. Wagner, Cwałowanie, Walkirii. pani doktor, co pani sądzi o tym?
No, to jest taki, powiedzmy, taki karykaturalny obraz niemieckiego ducha, który, no właśnie takiego bojowniczego i walkiria, która symbolizuje taką właśnie Germanię. No ale ja bym powiedziała, Niemcy też mają swoją taką, powiedzmy, taką stronę bardziej przytulną, taki jest też figura takiego misiela, niemieckiego misiela, właśnie takiego zaspanego w takiej czapce, szlafmycy, właśnie niepolitycznego, który żyje swoim skromnym życiem i tak lubi takie muzyczki, nie wiem, takie bawarskie, czasami nam się to kojarzy, tak. Prawda? Takie z piwkiem i takie skoczne. Także to, ale może to też jest inna karykatura.
Istotne jest, żeby właśnie ów osobnik odgrywał w niemieckiej polityce jak największą rolę.
Tak. Tego sobie możemy życzyć.
Tak, dziękuję bardzo pani doktor. Moim gościem była pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. Dziękujemy państwu.
Dziękuję bardzo.